Cześć, cześć, cześć. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie w wielkanocny poniedziałek. Mam nadzieję, że troszkę Was rozruszamy dzisiaj, chociaż nie fizycznie, to przynajmniej wirtualnie, bo gdyż jakoż, ponieważ zapraszamy Was dzisiaj do lasu. Moją gościnią dzisiaj jest Katarzyna Kanna, która jest przewodniczką leśną, jest praktyczką lasoterapii, jest członkinią Polskiego Towarzyszenia Ko Towarzystwa Kąpieli Leśnych. Cześć, Kasiu.
Cześć, cześć, witam.
No właśnie, dzisiaj zaprosiłam Cię do tej rozmowy, żeby porozmawiać o kąpielach leśnych. One się przez jakiś czas kojarzyły dosyć tak egzotycznie, no bo las i kąpiel tutaj jakieś, wiesz, fantazje można tworzyć różne, natomiast stają się coraz bardziej popularne. Aczkolwiek chciałam właśnie z Tobą porozmawiać o tym, jak to się robi poprawnie, jak to, z czym to się je, co to daje, bo daje bardzo dużo niewątpliwie.
Tak.
Powiedz mi, czym jest ta lasoterapia, czym jest Shinrin-yoku, kąpiele leśne, czy to się czymś różni, w ogóle z czym to się je?
Tutaj w tym pytaniu to w zasadzie zadałaś trzy pytania. Czym się różni Shinrin-yoku od kąpieli leśnej? No oprócz tego, że Shinrin-yoku to nazwa jest oryginalna japońska, a kąpiel leśna to tego jakieś polskie tłumaczenie. No to w zasadzie niczym więcej, tylko są to dwie równolegle funkcjonujące nazwy. Natomiast jest już różnica pomiędzy kąpielą leśną a lasoterapią. Tu już można bardziej ten wątek rozwinąć. Więc może od czego zacznę? Zacznę od tego, czym kąpiele leśne na pewno nie są. Bo takie pierwsze skojarzenie, kąpiel leśna często się ludziom kojarzy z jakimś morsowaniem, z jakimś pływaniem w jakichś akwenach wodnych w lesie. No to nie dokładnie o to chodzi. To jest to trochę niestety nieszczęśliwe tłumaczenie na język polski, że z tym się kojarzy. Bo kąpielą to w tradycyjnym słowa znaczeniu na pewno nie jest, chociaż zdarza się, że na spacerze leśnym ktoś zdecyduje się zanurzyć głębiej niż po kostki. To takie sytuacje mogą się wydarzyć, ale to absolutnie nie jest clou tego doświadczenia. Znaczy nazywamy to kąpielą ze względu na to, że jest to zanurzenie w atmosferze lasu wszystkimi zmysłami, i to dlatego nazywamy to kąpielą. Natomiast kąpiel leśna na pewno nie jest też spacerem przyrodniczym. W ogóle nie chodzi tutaj o to, żeby gdzieś tam zgłębiać gatunki roślin czy zwierząt. Nie jest to żadna edukacja leśna, nie o to chodzi. I nie jest to też sport. Czyli wcale nie chodzi tutaj o to, żeby się zmęczyć, mimo że jest to spacer, to ani tempo, ani dystans nie mają najmniejszego znaczenia. A tak naprawdę w zasadzie to tempo im wolniejsze, tym lepsze. Więc często to wygląda tak, że przez kilka godzin podczas tej kąpieli naprawdę krążymy po jakimś niewielkim obszarze tego lasu i nie chodzi tutaj o to, żeby gdzieś tam się spocić i zmęczyć, tylko właśnie o to, żeby się zrelaksować i wypocząć. Więc tym na pewno nie jest kąpiel leśna, że nie jest spacerem przyrodniczym, nie jest sportem i nie jest kąpielą w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Natomiast czym jest? Kąpiel leśna jest rodzajem powolnego, uważnego spaceru w otoczeniu jakby natury i polega na pogłębianiu kontaktów ze sobą samą, z naturą i z innymi uczestnikami tego spaceru poprzez to, co nazywamy w kąpielach leśnych zaproszeniami. Zaproszenia, nie ćwiczenia, bo ćwiczenia się kojarzą z ciężką pracą i z wysiłkiem, a zaproszenia można przyjąć i skorzystać, bądź można nie brać w tym udziału. Więc są to zaproszenia, mają taką otwartą formułę i są to pewnego rodzaju aktywności, których celem jest właśnie pogłębienie tego kontaktu z naturą poprzez aktywację różnych zmysłów. O
Ale
tym po.
czekaj, czekaj, kto daje te zaproszenia w takim razie?
Przewodnik bądź przewodniczka kąpieli leśnej, bo kąpiel leśna jest aktywnością grupową. Zazwyczaj idzie się jako grupa. Grupę prowadzi przewodnik, przewodniczka, która jakby opracowuje trasę, wybiera teren i później proponuje te zaproszenia podczas całego spaceru. Często się spotykam z tym, że ludzie nie rozumieją, dlaczego jest w ogóle potrzebny do tego przewodnik, bo kąpiel leśna jest taką bardzo intuicyjną aktywnością. Wiele osób robi to zupełnie nie wiedząc, że to ma jakąś nazwę i robią to po prostu intuicyjnie, bo tak czują, bo lubią las, bo się dobrze w tym lesie czują. Natomiast ten przewodnik wiele wnosi do doświadczenia, ponieważ pozwala to, mając przewodnika, można wyłączyć myślenie. Czyli ja nie muszę myśleć, co mam teraz robić, czy to robię dobrze, czy to robię źle, czy to wygląda głupio, tak? No bo często kąpieloleśna kojarzy się z jakimś przytulaniem do drzew i to tak trochę wygląda dziwnie może z boku. I tak myślę, że dobrze jest wybrać się na kąpieloleśną z przewodnikiem właśnie po to, żeby wyłączyć te wszystkie swoje obiekcje, które mogą temu towarzyszyć. No bo jeśli przewodnik mówi, teraz przytulamy się do drzewa i wszyscy to robią, no to łatwiej jest za tym podążać, no bo po prostu wszyscy to robią i jest łatwiej ten opór pierwszy pokonać.
A też mam wrażenie, że jak wychodzimy na spacer do lasu sami, to często traktujemy to bardzo zadaniowo. Czyli no to teraz mam pół godziny na to, żeby pójść do lasu, przejdę jedną ścieżkę, drugą ścieżkę, tutaj zawrócę, tutaj zrobię to i to, tutaj wyprowadzę psa przy okazji, no bo czemu nie, i tak idę do tego lasu. To nie o to chodzi. Wspomniałaś zresztą o tym, że kąpiel leśna to jest zanurzenie wszystkimi zmysłami. Czy mogłabyś przybliżyć, o co chodzi właśnie z tym zanurzeniem wszystkimi zmysłami? W jaki sposób to się robi?
Już wszystko tłumaczę. No właśnie to też jest taka bolączka trochę tej naszej branży, że ludzie myślą, że czasami jest tak, że myślą, że żyją blisko natury. No bo regularnie chodzą, spacerują, nie wiem, ja tutaj mieszkam w terenie górzystym, więc tu jest bardzo rozpowszechniona turystyka górska, więc ludzie chodzą tymi szlakami do tych schronisk, często z jakimś psem na smyczy, czasami z podcastem jakimś na uszach, tak, albo z muzyką, często spacerują i ten czas, że tak powiem, wykorzystują na rozmowę z kimś, albo ze współspacerowiczem, albo przez telefon z kimś na linii. I tak naprawdę ta natura nie jest celem, a jedynie tłem do wszystkich innych aktywności. Nie? Można iść na Nordic Walking, można iść pobiegać po lesie, ale jakby poniekąd dużo też czerpiemy z tej natury, nawet zupełnie nieświadomie. Natomiast kąpiel leśna pomaga zintensyfikować ten właśnie korzystny wpływ lasu na zdrowie, przez to, że wyłączamy te wszystkie rozpraszacze i natura staje się celem, a nie tłem tych aktywności. Więc zanurzenie wszystkimi zmysłami polega na tym, może zacznę od tego, że my jako ludzie, jako gatunek zwierzęcia, jakby nie było, trochę zapomnieliśmy o swoich zmysłach. To znaczy jesteśmy bardzo przebodźcowani na co dzień, żyjąc w środowisku miejskim, spędzając mnóstwo czasu przed ekranem, przed komputerem, z internetem, z telefonem w ręce. Jesteśmy mega przebodźcowani, te nasze zmysły często nie radzą sobie już z procesowaniem tych wszystkich bodźców i efektem tego jest to, że pojawia się takie może zjawisko trochę otępienia tych zmysłów. I one są dość nierównomiernie wykorzystywane przez nas, bo wzrok jest tym zmysłem wiodącym, którym kierujemy się na co dzień, a o tej reszcie trochę zapominamy. No bo czego tutaj słuchać, będąc w mieście, no jeśli no, słychać jedynie cywilizacyjne różne odgłosy, które powiedzmy najprzyjemniejszych nie należą, mówmy się. Co tutaj wdychać, wąchać albo dotykać w tym środowisku miejskim? No też nie za bardzo, nie? Więc jakby mamy bardzo nierównomiernie te rozłożone wykorzystanie tych zmysłów. I przebywanie w naturze pomaga nam wrócić do tych ustawień fabrycznych, czyli rekalibrować wszystkie zmysły. Ja bardzo często, jako jedno z pierwszych zaproszeń, które proponuję, bardzo często w ogóle ludziom wyłączam zmysł wzroku, tak na początek. Mam takie zaproszenie, gdzie dobieramy się w pary, jedna osoba w parze ma zasłonięte oczy opaską, druga osoba jest jej przewodnikiem i ją prowadzi po prostu do jakiegoś obiektu, to może być jakieś drzewo, to może być jakiś taki omszały pień, może być jakiś kamień, cokolwiek w naturze i pozwala jakby eksplorować ten obiekt zmysłami innymi niż wzrok. Czyli tam dotykać, wąchać, nasłuchiwać. I to jest bardzo dla ludzi generalnie odkrywcze doświadczenie, jak zupełnie inny jest ten świat, w którym żyjemy, jeśli się wyłączy zmysł wzroku i pozwoli działać innym zmysłom. Najpierw jest taki element paniki, trochę takiej niepewności, ale po przełamaniu jakby tych pierwszych oporów to jest bardzo ciekawe i głębokie doświadczenie. Więc od wyłączenia zmysłów wzroków bardzo często zaczynam po to, żeby aktywować te inne. I na przykład można też zauważyć, że wchodząc do lasu nie czujemy, znaczy czujemy jakiś ogólny zapach lasu, ale bez rozróżnienia na jakieś precyzyjne źródła tych woni, ale po pół godzinie w tym lesie te zmysły się wyostrzają i nagle jakby kwiaty bardziej pachną, nagle tą ściółkę jakoś czuć mocniej. I to jest właśnie ze sprawą kalibracji zmysłów, które w takim naturalnym środowisku po prostu jest możliwe.
Tak, dokładnie. Właśnie przypomniało mi się, jak któregoś razu nas na kąpieli leśnej przewodniczka zaprosiła nas do tego, żeby posmakować zapach lasu. I to było niesamowite właśnie też w kontekście o tym, o czym wcześniej mówiłaś, że to może wyglądać głupio, jak się spaceruje samemu.
Tak,
dokładnie. Cała grupa miała wywalone języki na zewnątrz i wszyscy smakowali ten zapach. To było naprawdę niesamowite, wiesz, jako widok z zewnątrz. Naprawdę szałowe, ale faktycznie za pierwszym razem to może faktycznie nie czuć, zwłaszcza jak ktoś jest, tak jak mówisz, bardzo mocno odcięty, przebodźcowany i ma też takie zawyżone receptory już, nie, że potrzebuje bardzo dużo bodźców z zewnątrz, żeby faktycznie coś poczuć. Tak samo zauważam też przy olejkach eterycznych, że bardzo dużo osób nie czuje tak mocno zapachów olejków eterycznych, takich naturalnych, bo obcuje na co dzień z dużą ilością syntetycznych zapachów. I to jest mniej więcej to, więc jak za pierwszym razem może faktycznie nie bardzo można było wyczuć tego smaku lasu, ale jak się regularnie praktykowało, to faktycznie ten wybałuszony język na zewnątrz dużo dawał i można było poczuć smak lasu. To brzmi może abstrakcyjnie, ale faktycznie tak jest, że można? Nawet ten smak.
Tak, można, dlatego że właśnie węch i smak są zmysłami chemicznymi, więc to są receptory chemiczne, które wychwytują wszystko to, co w powietrzu się unosi, a unosi się w lesie bardzo dużo.
Mogę no opowiedzieć? Właśnie.
No bo to jest też bardzo, bardzo ciekawe, bo wszyscy lubimy zapach lasu, tak? On się nam dobrze kojarzy, jest przyjemny, lubimy to szczególnie lasy sosnowe, świerkowe, iglaste generalnie pachną bardzo intensywnie i każdy lubi ten zapach lasu, ale on ma, oprócz tego, że jest przyjemny, on przecież to jest tak naprawdę koktajl różnych związków chemicznych, które się unoszą, naturalnych oczywiście, które służą w świecie naturalnym, w świecie roślin, zwierząt do komunikacji, tak? Jakbyśmy popatrzyli, że zwierzęta drapieżne po zapachu są w stanie wytropić swoją ofiarę, ale również w tym świecie roślin drzewa się nawzajem ze sobą komunikują i znowu komunikują się właśnie chemicznie poprzez powietrze i poprzez system korzeniowy i wszystkie grzybnie, które się w glebie znajdują. Natomiast to, co się unosi w powietrzu, jest dla nas szczególnie cenne, dlatego że na przykład jeśli jakieś drzewo czy jakaś roślina jest w niebezpieczeństwie, jak atakują jakiś szkodnik, ona się broni, wydzielając właśnie jeszcze więcej tych olejków eterycznych, terpenów i fitoncytów, które w powietrzu później krążą. I tym samym daje sygnał innym roślinom w okolicy, że halo, jest tutaj atak szkodnika, jest niebezpieczeństwo, trzeba się bronić. I wtedy te inne drzewa, jeszcze zanim same zostaną zaatakowane, również intensyfikują wydzielanie tych olejków eterycznych. I teraz to jest komunikacja między drzewami, ale my również w tym uczestniczymy, wdychając właśnie to powietrze. I nasz system odpornościowy reaguje na to w bardzo podobny sposób, czyli my też, nasz system odpornościowy zaczyna produkować więcej białek odpornościowych, również tych, które mają to działanie przeciwnowotworowe, i podnoszą się nasze parametry odpornościowe organizmu. I są takie badania, których udowadnia się, że weekend spędzony w lesie podnosi parametry odpornościowe organizmu na miesiąc do przodu, ale tak naprawdę wystarczy 30 minut w lesie, żeby takie maksimum korzyści dla zdrowia swojego zaczerpnąć. I jakby ta droga wdychania leśnych aerozoli jest jedną z tych dróg, w jaki las korzystnie wpływa na nasze zdrowie.
Tak jest, a poza tym uspokaja też bardzo mocno układ nasz nerwowy. Ja też wiem po sobie, że jak jestem totalnie taka w 15 miejscach naraz, totalnie roztrzęsiona i ja mam absolutny chaos w głowie, to właśnie te 15 minut w lesie, takiej świadomej obecności, takiej zauważania wszystkiego dookoła, bycia w tym lesie, właśnie nie w telefonie, nie w podcastach, nawet nie w spacerze z psem, tylko bycia absolutnie świadomie w lesie, pozwala się uspokoić i wrócić z takim spokojem do domu, że nawet jeżeli coś się dzieje z zewnątrz, to mam w środku taką oazę, taką ostoję spokoju, że nic nie jest w stanie mnie wytrącić z równowagi. To jest niesamowite uczucie. Jak się praktykuje regularnie, to faktycznie można stoicyzm z tym uprawiać.
I tak, wszystko to, o czym opowiadasz, każdy z nas intuicyjnie czuje. Natomiast naukowcy już wszystko przebadali, dokładnie wiedzą, o co w tym chodzi, dlaczego tak się dzieje. My mamy nasz układ nerwowy, składa się jakby z dwóch części. Jest ten układ współczulny i przyspółczulny. Ten współczulny to jest reakcja na zagrożenie i to jest to, co się nam aktywuje w momencie doświadczania stresu, czyli krew odpływa z mózgu i idzie do mięśni, bo przygotowujemy się do walki bądź ucieczki. Mózg potrzebuje bardzo dużo energii i w sytuacji zagrożenia on jest po prostu wyłączany na rzecz tego, żeby mieć siłę w mięśniach i móc stawić czoła przeciwnikowi. I to jest ten niestety układ, który mamy strasznie mocno permanentnie aktywny. No i drugi układ, ten przywspółczulny, to jest ten, który jest odpowiedzialny za właśnie odprężenie i relaks. I clue jest takie, że te dwa układy nie działają równocześnie, czyli w momencie, kiedy jeden jest aktywowany, drugi się wycisza i odwrotnie. I teraz przebywanie w naturze daje naszemu ciału taki sygnał, że jesteśmy w domu, jesteśmy w naturalnym, bezpiecznym środowisku. Barwy, które widzimy, są kojące, uspokajające. Słyszymy śpiew ptaków, który daje nam ten sygnał, że nie ma w okolicy żadnego wielkiego zwierza, który mógłby nas pożreć. I to wszystko wysyła do naszego mózgu, do naszego ciała taką informację, że tutaj jest bezpiecznie i można się rozluźnić. I w odpowiedzi na to właśnie wyłącza się ten układ współczulny, stresowy, włącza się ten odpowiedzialny za relaks. Przez to też mamy ten efekt, o którym ty mówisz, że jest taka jasność umysłu, dlatego że ta krew może wrócić do tego mózgu. Z mięśni. Tak? Mięśnie się mogą rozluźnić, tak, napięcia mogą się uwolnić. A nam wraca jasność myślenia, wraca kreatywność, wraca zdolność rozwiązywania problemów. I tak często tak jest, że po prostu mając jakąś, nie wiem, biegunkę myślową, ja to nazywam, albo po prostu taki chaos w głowie, natrętne myśli, które się kręcą w kółku i do niczego nie prowadzą, żadnego rozwiązania nie jesteśmy w stanie wymyślić, właśnie w lesie te odpowiedzi przychodzą same. I tutaj też dotykamy tego, czym w zasadzie jak działa ta terapeutyczna moc lasu. Że las przemawia do nas na takim bardzo głębokim, podświadomym poziomie, często jakimiś symbolami, jakimiś archetypicznymi skojarzeniami. I to jest też piękno kąpieli leśnych, że my idąc jako grupa, wszyscy w zasadzie patrzymy na te same rzeczy, ale każdy przeżywa to inaczej, bo u każdego inne skojarzenia te leśne jakby obiekty wywołują. I terapeutyczna moc lasu polega również na tym, że przez to, że my, nie wiem, nam się skojarzy ten gutwiejący pień z czymś konkretnym w naszym życiu, no to się staje ten problem, którym normalnie na co dzień w życiu się mierzymy, przestaje być abstrakcyjny, a staje się realny. Można sobie ten pień pooglądać, powąchać, podotykać, pomacać i trochę z nim poobcować i jeśli to jest jakaś reprezentacja jakiegoś naszego życiowego problemu czy trudnej sytuacji, z którą się zmagamy, no to łatwiej jest znaleźć to rozwiązanie na ten problem, bo można na to spojrzeć trochę z boku. Czyli my wychodzimy z naszego problemu, który nas po prostu ze wszystkich stron osacza i możemy sobie popatrzeć na niego trochę z boku, poanalizować i często dojść do konkluzji, do refleksji, do jakichś pomysłów na rozwiązanie tej sytuacji w swoim życiu. Także natura jest fenomenalnym terapeutą i każdy, kto kiedyś tego doświadczył, na pewno się z tym zgodzi.
Ale znowuż, żeby zobaczyć ten butwiejący komar, to trzeba bardzo dużo uważności, z dużą uważnością spacerować. Powiedz proszę, czy są jakieś zasady kąpieli leśnych, z czym się wchodzi do lasu, jeżeli bierze się udział w kąpieli leśnej? Czy są jakieś reguły, zasady?
Zasad jest kilka, one są bardzo proste. Zasada numer jeden jest taka, że wszystko jest dobrowolne. W sensie udział w tych wszystkich zaproszeniach jest opcjonalny. Może się zdarzyć tak, że jakieś zaproszenie generuje bardzo silną odpowiedź emocjonalną u uczestnika i ktoś na przykład nie chce wchodzić głębiej w to doświadczenie. I to jest nawet dobre, żeby nie wchodzić głębiej i nie rozgrzebywać jakichś tam traum, na które ktoś może nie być gotowy, bo to nie jest, no jakby to jest, wspiera różne procesy terapeutyczne, ale nie jest to, jakby lasoterapia nie jest psychoterapią i żadnej ciężkiej traumy nikomu kilku godzin nawet pobyt w lesie nie uzdrowi, nie? Więc dlatego te zaproszenia są dobrowolne i generalnie zasada jest taka, że wszystko, co się dzieje podczas kąpieli leśnej, ma być w granicach komfortu. Taką naczelną zasadą jest po prostu poczucie bezpieczeństwa. Dlatego wybieramy też taki teren, który nie stanowi jakiegoś zagrożenia dla uczestnika i też mu się nie kojarzy z żadnym zagrożeniem, czyli niekoniecznie będzie to jakiś gęsty las, to może być miejski park. Niekoniecznie będą to jakieś właśnie dzikie chaszcze, tak? Tutaj ma być bezpiecznie, żeby można się było właśnie rozluźnić w tym doświadczeniu i pozwolić lasowi działać, a nie żeby się stresować, czy tutaj gdzieś się nie potknę, nie poślizgnę, nie zgubię. Więc zasada dobrowolności jest taką kluczową zasadą, bezpieczeństwo jak najbardziej. Zasady są też takie, żeby się nie oddalać od grupy, szczególnie nie informując o tym przewodnika, no to jest takie bardzo praktyczne, a zdarza się, że ktoś dostanie, nie wiem, jakiś pilny telefon albo źle się poczuje i chce się oddalić, nie chce brać udziału w dalszej części spaceru, no to jakby okej, można, tylko trzeba dać przewodnikowi znać, że halo, oddalam się, a nie, że ja później spędzę pół dnia szukając kogoś w lesie, tak? No i zasada chyba taka, no z tymi telefonami, żeby jednak oprzeć się tej pokusie fotografowania kwiatków, ptaszków i różnych roślinek, tylko żeby ten telefon gdzieś schować, wyciszyć, żeby on był, no w razie jakichś sytuacji awaryjnych, no to dobrze jednak mieć możliwość wezwania pomocy czy kontaktu ze światem, ale żeby jednak oprzeć się tej pokusie i nie iść przez cały spacer z tym telefonem w ręce. Nie? No to chyba takie są w zasadzie zasady główne, jeśli chodzi o kąpiel leśną. To nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania, ubiór wygodny, taki komfortowy, trochę cieplejszy niż do zwykłego spaceru, bo normalny, zwykły spacer jest pewnie bardziej intensywny i to tętno nam się podnosi i jest nam cieplej, natomiast tutaj w kąpielach leśnych dużo czasu spędzamy na jednak siedzeniu i kontemplowaniu, więc troszeczkę cieplej niż do zwykłego spaceru, ale żadnych specjalnych tutaj przygotowań nie trzeba czynić.
Długo trwa taki spacer z przewodniczką?
Moje spacery trwają takie minimum 3 godziny. I to nie jest wcale długo, naprawdę. Można zdecydowanie dłużej, tak? I przez te 3 godziny na przykład możemy pokonać dystans 700 metrów. To są... No to po prostu trochę wszystko trwa. Ale nie czuć tego. Traci się podczas spaceru traci się taki kontakt trochę, znaczy traci się poczucie czasu w ogóle, takie wszystkie problemy zostają gdzieś bardzo daleko. To jest też taka chyba ważna, może nie tyle zasada, co trudność, którą obserwuję u ludzi, którzy przychodzą pierwszy raz na kąpiel leśną, że niektórym jest bardzo trudno wyłączyć głowę. A w kąpieli leśnej trzeba wyłączyć myślenie, a włączyć odczuwanie. I dla niektórych ludzi jest to ogromne wyzwanie, żeby wyłączyć tego krytyka, który będzie negował, który będzie kwestionował, który tam będzie poddawał wątpliwość różne aktywności, które podejmujemy, żeby tego, no ten taki natłok myśli trochę wyciszyć, nie? No to dla niektórych ludzi jest to problem.
Z jaką reakcją się spotykasz w grupach? Jak ludzie reagują na takie spacery? Przed, jak ktoś jest pierwszy raz i po spacerze?
Obiekcje, które słyszę najczęściej, to jest to, po co mi przewodnik, skoro mogę sobie sama pójść do lasu, nic nie muszę za to płacić, to jest za darmo, dlaczego ktoś chce za to pieniądze, tak? To jest taka obiekcja na start i odpowiedzią na tą obiekcję jest to, że no jednak ten przewodnik trochę wie, co robi, ten scenariusz jest przygotowany, trasa jest zaplanowana, przewodnik przygotowuje jakieś tam swoje, nie wiem, czy przekąski, czy jakąś leśną herbatę, często kąpiel leśna się kończy taką ceremonią picia leśnej herbaty, więc jednak jest to czyjaś praca, przygotowanie, wiedza, która w to poszła, więc ten przewodnik jest potrzebny. Też tak jak mówiłam na początku, obecność przewodnika pozwala się trochę tak rozluźnić w tym, że ja nie muszę myśleć, o co mam robić teraz i czy to robię to dobrze i co będę robić za chwilę, tylko można po prostu poddać się temu doświadczeniu, poddać się temu prowadzeniu i czerpać z tego przyjemność bez stresowania się, co dalej i ile to wszystko powinno trwać. Z czym się też spotykam? Chyba takich więcej takich obiekcji nie widzę. No bardziej, czasami się zdarza to, że ktoś sobie myśli, że kąpiel leśna to jest po prostu przytulanie się do drzew i że to po prostu jest jakieś szaleństwo, że to jest jakaś ezoteryka, że to jest jakieś czary-mary, jakaś, nie wiem, szamańska duchowość czy coś w tym stylu, że ludzie, którzy na co dzień bardzo mocno kierują się rozumem i są mocno ugruntowani, no to mogą mieć pewną trudność z tym takim rozluźnianiem się, otwieraniem się na jakiś, nie wiem, kontakt międzygatunkowy czy bliski kontakt z przyrodą. Ale tutaj też jakby kąpiel leśna jako dziedzina została już bardzo dobrze przebadana, bo może powiem za chwilę trochę o historii, skąd to w ogóle do nas dotarło, ale jest już to mocno przebadane naukowo i tych badań jest coraz więcej, bo jest to dziedzina, która budzi zainteresowanie również tego środowiska naukowego, które już wiele rzeczy tłumaczy, czyli to, że las ma na nas korzystny wpływ, już jest potwierdzone w badaniach i tam ezoteryka czy jakaś duchowość nie jest to kompletnie potrzebna. W to w ogóle nie trzeba wierzyć ani tego robić, żeby te korzyści zdrowotne dla siebie czerpać. Więc to są takie chyba obiekcje dwie, z którymi najczęściej się spotykam. Natomiast na kąpiele leśne przychodzą ludzie już raczej świadomi, czyli tacy, których ten las wzywa, którzy to czują, którzy potrafią docenić, nawet nie znając tych badań i tych faktów naukowych, ale potrafią docenić z własnego doświadczenia, jak to dobrze na nich wpływa i przychodzą trochę z ciekawości, zobaczyć, jak to jest właśnie w grupie, jak to jest z przewodnikiem. No jak już ktoś raz się odważy, no to po takim spacerze już nigdy nie będzie miał wątpliwości, dlaczego warto z grupą i dlaczego warto z przewodnikiem, bo jednak to, że się to robi grupowo, pokazuje też perspektywę. Właśnie wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu i robimy tą samą rzecz, ale każdy przeżywa to inaczej. I po każdym zaproszeniu, po każdej takiej leśnej aktywności robimy krąg dzielenia się, gdzie można właśnie wymienić się tymi doświadczeniami. I to jest niezwykle cenne. To jest niezwykle cenne, bo to właśnie otwiera ludzi na to, jak różne mamy poziomy wrażliwości, jak różne rzeczy przeżywamy, będąc fizycznie w tym samym miejscu i to jest mega cenne. No, bo to do naszego własnego doświadczenia dodaje jeszcze kolejną perspektywę. No i to jest piękne. No i po kąpieli leśnej jakby efekt, który to jak ludzie się czują po takim spacerze, to jest taki efekt takiego, wiesz, rozpłynięcia się, takiego rozpuszczenia, takiego totalnie zlania się ze środowiskiem, takiej błogości, takiego zachwytu nad pięknem tej przyrody i takiego głębokiego relaksu. Dlatego kąpiel leśna jest wręcz no, idealnym w moim przekonaniu remedium na przebodźcowanie, na stres, na wypalenie zawodowe, na różne takie zaburzenia lękowe czy depresyjne, tak? To jest po prostu zbawienny, ma wpływ na nasze zdrowie takie psychofizyczne. Ludzie wychodzą dużo szczęśliwsi z lasu i też są ku temu naukowe podstawy, bo na przykład w lesie mamy kontakt z bakterią glebową, która przenika do naszego organizmu i wdychamy ją i również dotykając różne takie naturalne powierzchnie, ściółkę, ziemię, drzewo, tak, to tak, z tą bakterią mamy kontakt i ona po tym jak dostanie się do naszego organizmu, to pobudza wydzielanie serotoniny w mózgu, która oczywiście jest hormonem szczęścia i dlatego ludzie, którzy spędzają dużo czasu w naturze albo uprawiają swój ogródek, coś tam grzebią w ziemi, tak, no to są generalnie szczęśliwsi za sprawą właśnie jakiejś bakterii, która w tej glebie występuje, więc nie jest to ezoteryka, a jest to bardziej biochemia, takie naturalne mechanizmy, które mają szansę się wydarzyć, dlatego że jesteśmy w naturze.
Tak jest. A pamiętasz swój pierwszy spacer, swoją pierwszą kąpiel leśną, jeszcze w charakterze uczestniczki?
Oczywiście, że pamiętam. Pierwszą oficjalną kąpiel leśną to ja odbyłam dopiero robiąc kurs na przewodniczkę, tak? No bo to jest tak, że ja z tym lasem byłam zawsze bardzo blisko związana. Jako dziecko już pamiętam, że bardzo często uciekałam w naturę i tam sobie wymyślałam różne historie i odgrywałam różne role w wyobraźni swojej, często w samotności, mnie tam wcale towarzystwo do tego nie było potrzebne. Potem jako nastolatka byłam w harcerstwie przez dobrych parę lat i tam wyjeżdżając na obozy harcerskie, to jeszcze były takie czasy, że nie było toi, trzeba było latrynę sobie kopać w ziemi, tak? I te obozy trwały 3 tygodnie takiego mieszkania w namiotach i spędzania 24 godzin na dobę w lesie, tak? No to przez 3 tygodnie, no to sobie wyobraź, kto w dzisiejszych czasach sobie może pozwolić na to. Jak jedziemy na biwak na weekend i prześpimy 2 noce w namiocie, to nam się wydaje, że to jest dużo, tak? A 3 tygodnie, no to wiesz, to jest hardcore. No i wtedy bardzo mocno blisko byłam z tym lasem związana, no ale potem jak wydoroślałam, no to wiadomo, życie pisało dalszy scenariusz. I mocno się od tego lasu oddaliłam i to się stało takim czymś, co nadal bardzo lubiłam, ale bardziej jako taka aktywność rekreacyjna, na urlopie, tak, jak jest jakaś, nie wiem, wycieczka, można pójść w góry, ale nie było to już takim stałym elementem mojej codzienności. Nie? No i dobrych parę lat minęło, zanim ja wróciłam do tego lasu tak na stałe i to się, no ja po drodze, wiesz, no założyłam rodzinę, ja mieszkam w ogóle w dużym mieście, bo wyjechałam w którymś momencie do Wielkiej Brytanii, w tym Londynie, tam prawie 10 lat przesiedziałam, studiowałam, pracowałam, urodziłam syna, robiłam jakąś tam swoją, no nie wiem, może nie nazwę tego karierą, ale rozwijałam się zawodowo, tak? Założyłam w którymś momencie firmę i jak ktokolwiek, kto kiedyś prowadził firmę, na pewno się utożsami, no to jest praca 24 godziny na dobę i pod ogromną presją zawsze. No i ja w tym wszystkim się trochę zatraciłam, tak? Czyli doszłam do takiego momentu w życiu, że ja już teoretycznie miałam wszystko, jakby zrobiłam wszystko to, co człowiek dorosły powinien zrobić w życiu. I wcale się nie czułam szczęśliwa, wręcz przeciwnie, nie dawało mi to żadnej satysfakcji. No, ja byłam, no i myślę, że to było po prostu wypalenie zawodowe, którego doświadczyłam, ale ja byłam szalenie nieszczęśliwa. Byłam szalenie nieszczęśliwa, bo tak zdałam sobie sprawę, że jak zaczęłam szukać, dlaczego ja jestem nieszczęśliwa, no to zdałam sobie sprawę w którymś momencie, że ja po prostu żyję nie swoim scenariuszem. Że ja zrobiłam w życiu wszystko to, czego ode mnie oczekiwano, ale to nie jest to coś, co ja bym chciała dla siebie. Ja wtedy wkroczyłam na taką ścieżkę rozwoju, zaczęłam jeździć, znaczy pierwsze warsztaty, to tak trochę przypadkiem trafiłam na takie pierwsze warsztaty rozwojowe, ale tam padło takie właśnie bardzo ważne pytanie, do którego często wracam nawet dzisiaj. Pytanie brzmiało, czego twoje serce pragnie? Że gdybym miała zmienić swoje życie i zacząć jeszcze raz od początku i robić coś, co ja naprawdę kocham, to co by to było? Ja nie potrafiłam znaleźć innej odpowiedzi. Mnie się tylko chciało do lasu, tak? Moje serce tylko chciało do lasu. I ja nie potrafiłam znaleźć żadnej innej odpowiedzi na to pytanie, czego twoje serce... Ale wydawało mi się, że to jest głupia odpowiedź, nie? W sensie, nie, do lasu to można na urlop, tak? Albo na weekend, pójść sobie na spacer. Ale nie wyobrażałam sobie tego jako coś, co może być moją codziennością, tak? Ja długo negowałam ten głos, myśląc, że to jest ucieczkowe, że to jest taka odpowiedź na to, że życie jest trudne, że że problemy, z którymi się mierzę na co dzień, mnie przerastają i że ja do tego lasu uciekam, żeby nie musieć się z nimi mierzyć. Więc ja nie chciałam słuchać tego głosu, który mówił do lasu. Tak? I w którymś momencie zadałam sobie pytanie, a co jeśli to nie jest ucieczka, tylko jeśli to jest jakiś głos takiego powołania, takiego wewnętrzny głos, za którym powinnam pójść, żeby się czuć spełniona. I postanowiłam dać temu trochę szansę. Na zasadzie zobaczyć, no, co by się musiało stać, żeby to mogła być moja codzienność. Nie? No i wtedy zorientowałam się, że w zasadzie, znaczy już jakiś czas wcześniej przeczytałam książkę Kasi Simonienko, Lasoterapia, więc już wiedziałam, że coś takiego jest, jak kąpiel leśna, tylko ja bardziej czytałam to i zazdrościłam, że o, ktoś ma fajnie w życiu, że czymś takim się może zajmować, ale moje życie jest inne. Ale na tym etapie, na którym już byłam, zaczęłam się zastanawiać, co by się musiało wydarzyć, żeby to mogło być również moje życie. No i okazało się, że ta droga wcale nie była jakaś trudna i wyboista, bo wystarczyło, że zapisałam się na kurs, na właśnie przewodniczkę kąpieli leśnych. Ten kurs trwał tam, nie wiem, kilka miesięcy i on mi dał całą tą wiedzę, która była potrzebna, żebym ja mogła zacząć pracować z innymi, zabierać innych do lasu, bo to, że las miał na mnie osobiście wpływ szalenie terapeutyczny, bo w trakcie, kiedy ja walczyłam z tym swoim wypaleniem zawodowym i uciekałam do lasu, no to on był dla mnie szalenie kojący. On mnie regenerował. To był w zasadzie jedyny czas, kiedy ja mogłam zebrać myśli, kiedy ja mogłam spojrzeć w siebie, kiedy ja mogłam zadać sobie właśnie pytanie, czego moje serce pragnie, co ja w zasadzie chcę w życiu robić, tak? To było mega, mega wartościowe dla mnie przeżycie. I ono mi pomogło tak naprawdę odnaleźć tą swoją drogę, swój sens życia, istnienia, radość, lekkość i wszystko to, czym jakby energię, to mi pomagało się regenerować. I właśnie zwykły taki kurs dał mi narzędzia, które pozwoliły mi dzielić się tą wiedzą i zabierać ludzi do lasu i pomóc im też tą drogę odnajdywać, bo to jest taka droga trochę do siebie.
Tak, wszystkie puzelki skoczyły na swoje miejsce wtedy.
No i jakby w tym się nadal rozwijam, praktykuję, zdobywam wiedzę, zdobywam doświadczenie i jest to coś, co daje mi ogromną satysfakcję dzisiaj. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam, jak ja bym mogła mieszkać gdzieś, gdzie nie ma tego takiego łatwego dostępu do natury, gdzie trzeba jechać długie kilometry, żeby się znaleźć w jakimś takim zielonym miejscu. A miałam kiedyś taki epizod w życiu, że miałam propozycję pracy i mieszkania w Kuwejcie i ja w zasadzie tą propozycję przyjęłam, tylko później życie się tak potoczyło, że nie wyjechałam w końcu tego Kuwejtu, ale wtedy ogromnym dla mnie wyzwaniem było wyobrazić sobie, jak może wyglądać moje życie na pustyni, gdzie nie ma tej natury, nie ma tych lasów, nie ma tych ptaków, nie ma tej zieleni. Tak? No i dziś nie wyobrażam sobie już po prostu takiego życia.
Powiedz, Kasiu, gdzie można się znaleźć? Jakby ktoś chciał się zapisać do ciebie na spotkanie, na kąpiel leśną, spotkać się z tobą w grupie razem, pójść do lasu, to jak może to zrobić?
Znaczy, mnie najłatwiej jest znaleźć po prostu na Facebooku i to pod moim imieniem i nazwiskiem. Ja celowo nie zakładałam żadnej strony, która by się jakoś nazywała szczególnie, bo wydaje mi się, że ludzie przychodzą jednak do mnie spotkać się ze mną. I pod własnym nazwiskiem po prostu działam, tam informuję o tym, co na bieżąco organizuję, tam też rzucam relacje ze spacerów, które się odbywają, z różnych warsztatów, które też mam przyjemność prowadzić bądź współprowadzić, bo oprócz takich spacerów pojedynczych, no to zdarza mi się robić jakieś warsztaty weekendowe w naturze, bo mam takie miejsce, mam taki dom w górach, w lesie, gdzie mogę zaprosić grupę i na takie dłuższe zanurzenie namawiać również, no bo czym innym jest urwać 3 godziny ze swojej tam soboty czy niedzieli i zaraz po tym spacerze wracać do codzienności, a zupełnie innym doświadczeniem jest zanurzyć się w tej atmosferze na 2 czy 3 dni.
Tak jest. To ile byś zalecała, jak często byś zalecała wchodzenie do lasu na takie leśne terapie, leśne kąpiele?
Dla mnie to jest najważniejsze spotkanie dnia. Ja bardzo często jadąc do pracy, do firmy, to najpierw zahaczam o jakiś park czy jakiś las i tam się na chwilę, dosłownie chwilę, czasami 15 minut, mi osobiście wystarczy przy takim regularnym kontakcie. Ale są badania, które jakby mówią, odpowiadają na to Twoje pytanie. I znaczy maksymalne korzyści zdrowotne możemy czerpać po 30 minutach spędzonych w naturze. I taka rekomendowana dawka witaminy N, witaminy natury, to jest 2 godziny w tygodniu i może to być w jednym kawałku, a może to być właśnie po 20 minut dziennie. Czyli można to rozłożyć sobie w czasie, nie musi to być jeden długi spacer, ale może. I to wystarczy, żeby te korzyści zdrowotne czerpać.
Cudownie, to czerpmy z tego pełnymi garściami. Bardzo serdecznie Ci dziękuję, Kasiu, za to, że znalazłaś dzisiaj czas w święta spotkać się, porozmawiać, opowiedzieć o lesie, zaprosić do tego lasu. No właśnie, znowuż zaprosić na
Moim ogromnym
kąpiele.
marzeniem jest, żeby więcej ludzi jakby przypomniało sobie, jak ważne, jak szalenie istotne jest to, żeby po prostu wracać do naszego naturalnego środowiska. Bo to miasta, w których my mieszkamy, to jest trochę tak, jakbyśmy się wsadzili do zoo. Jesteśmy gatunkiem zwierzęcia, które żyje w nienaturalnym swoim środowisku i trzeba ludziom jakby dawać możliwość, żeby sobie przypominali, gdzie jest ich źródło zasilania, tak? Gdzie mogą czerpać i takie wytchnienie emocjonalne, psychiczne, ale też szereg takich korzyści fizycznych, bo kontakt z lasem i reguluje układ hormonalny, reguluje poziom cukru we krwi, ciśnienie i no, szereg ma przeróżnych, poprawia jakość snu, tak? Odporność. Pomaga nam się uziemić, bo my też żyjąc w mieście jesteśmy strasznie najonowani dodatnio w takim zanieczyszczonym środowisku, a właśnie kontakt z naturą, chodzenie boso, dotykanie drzew, dotykanie kamieni, no, pomaga nam wyrównać te ładunki elektryczne, odciążyć ten nasz układ nerwowy. Więc to są wszystko naturalne lekarstwa, które są dostępne dla każdego za darmo i praktyka kąpieli leśnych jest mega prosta. Naprawdę wystarczy raz, dwa razy wybrać się na taki zorganizowany spacer, żeby zorientować się, o co chodzi, i później z powodzeniem można to kontynuować na własną rękę, już bez udziału przewodnika. Ale z moim ogromnym marzeniem jest, żeby ta praktyka stała się bardziej jakby rozpowszechniona i dostępna. W wielu krajach na świecie, szczególnie w Azji, w Japonii, skąd ta praktyka do nas dotarła, ale również w Europie, i w Hiszpanii, i Wielkiej Brytanii jest już coś takiego jak zielone recepty. Funkcjonuje to jako część normalnej opieki zdrowotnej, gdzie pacjent trafia do lekarza z, nie wiem, z jakimś przewlekłym stresem, a lekarz zamiast antydepresantów wypisuje mu zieloną receptę i zaleca kontakt z naturą w jakiejś tam dawce, tak? No, i
Wow.
to jest takie moje marzenie, żebyśmy jakby dojrzeli do tego, że to nasze uzdrowienie jest w tej naturze, jest dostępne dla każdego, praktycznie na wyciągnięcie ręki, i żeby więcej osób mogło z tego skorzystać.
Ja się pod tym podpisuję absolutnie.
Nie powiedziałam, bo zahaczałyśmy o ten temat, ale nie rozwinęłam tego wątku, skąd się wzięły kąpiele leśne w Polsce. No, przyszły właśnie z Japonii do nas. Ten termin się zrodził, Shinrin-yoku, powstało gdzieś tam w latach 80. właśnie w Japonii, bo Japończycy jako taki, wiesz, mega rozwinięty, technologicznie zapracowany naród, no to zaczęli u siebie obserwować zjawisko śmierci z przepracowania. I to właśnie oni zaczęli pierwsze szukać rozwiązania na to, dlaczego tak się dzieje i co mogą zrobić, żeby tym ludziom pomóc. I odkryli właśnie, że taki zbawienny wpływ na nasze zdrowie ma regenerująca kąpiel leśna, kontakt z naturą po prostu. No i tam w Korei, w Japonii są całe takie, wiesz, ośrodki terapeutyczne, trochę można na wzór, znaczy trochę może jak nasze sanatoria, gdzie wyjeżdża się na turnus, taki pobyt zdrowotny i cały ośrodek jest przygotowany tak, żeby on właśnie tej lasoterapii służył. Tam są specjalne ścieżki i trasy, i różne aktywności, i różne zajęcia, które pomagają ludziom właśnie czerpać pełnymi garściami te dobrodziejstwa, które daje natura.
Swoją drogą to jest niesamowite, że my dzisiaj potrzebujemy takiego bardzo mocnego ustrukturyzowania i zrobienia badań i zaufania do tych badań, żeby wrócić do czegoś, co tak naprawdę było absolutnie naturalne jeszcze nie tak dawno temu stosunkowo, jakby patrząc na całą historię ludzkości. Że my dzisiaj właśnie musimy sobie, tak jak wspomniałeś o tej ezoteryce, tak, że kąpiele leśne są dalekie od ezoteryki, bo są potwierdzone badania i tak dalej, że my potrzebujemy tych badań, żeby zaufać czemuś, co było totalnie naturalne kiedyś.
No właśnie, to zaskakuje, ale ja dlatego tak o tych badaniach opowiadam. Znaczy ja nie chcę robić wykładu, bo oczywiście te wszystkie badania można wyczytać w mądrych książkach, na przykład u Kasi Simoninko, Nerve of Love, ale też jest kilka innych pozycji na rynku. Ale my potrzebujemy czasami tych racjonalnych argumentów po to, żeby właśnie umysł się uspokoił. Bo jeśli umysłowi, naszemu racjonalnemu mózgowi brakuje danych, to on zaczyna właśnie kwestionować, tak? Odzywa się ten krytyk, który mówi, ale gdzie w ogóle, czy to w ogóle ma sens? I po to, żeby uspokoić ten umysł, no to warto wiedzieć, że tak, to jest przebadane, ktoś to sprawdził, to ma sens, tak, to działa, tak? Bo taki żyjemy kulturze, że kierowanie się jakimś wewnętrznym czuciem, sercem, duszą, jakimś taką właśnie duchowością, no jakby jest mało popularne.
Tak, niesamowite. Tak czy inaczej, niezależnie od powodów bardziej, mniej racjonalnych, czy z czucia intuicji, czy właśnie z zaufania do badań i racjonalnych opracowań, tak czy inaczej zachęcamy Was do tego, żeby pójść do lasu, żeby zanurzyć się wszystkimi zmysłami w lesie, w naturze, żeby wypisać sobie receptę na witaminę N i regularnie ją stosować. Cudownie. Bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję, Kasiu, za dzisiejszą rozmowę. To było cudowne spotkać się z Tobą nawet wirtualnie i posłuchać Twoich opowieści o kąpielach. Bardzo Ci dziękuję z całego serducha.
Wiesz, było mi bardzo miło. No i myślę, że mogłybyśmy tak długie godziny jeszcze ten wątek rozwijać, bo długo by można było o tym rozmawiać.
Tak, tak, to prawda. I Wam również dziękujemy, nasi widzowie, słuchacze, za to, że byliście z nami, słuchaliście na żywo, bądź też później w powtórkach, w aplikacjach podcastowych, na YouTubie, na stronie internetowej. Dzięki, że jesteście, że słuchaliście.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego.
Dzięki, do zobaczenia.
Do zobaczenia, pa, pa.